Odcinek 15. Obecną i następną pogadankę pragnę poświęcić mało znanemu i niekiedy budzącemu grozę zjawisku w ZSRR, jakim były działania mające na celu ateizację dzieci i młodzieży. Jak wiele innych, były to bowiem działania bez precedensu w historii. Konstytucyjny zakaz praktyk religijnych do lat 18 z roku 1918 był surowo przestrzegany do końca istnienia ZSRR. Miał on na celu całkowite odcięcie dzieci i młodzieży od religii. Programy wszystkich przedmiotów szkolnych podporządkowane zostały propagandzie ateizmu. Komisariat Oświaty Publicznej nakazał obowiązkowe zakładanie we wszystkich szkołach kółek wojujących bezbożników. Na maj 1930 roku polecono zorganizowanie pierwszego kongresu bezbożnych dzieci. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie odpowiedniej kadry nauczycieli. W tym celu przeprowadzano surowo jej czystkę. W jesieni 1929 roku ukazał się poufny okólnik Ludowego Komisariatu Oświaty, który nakazywał nauczycielom inwigilację uczniów i ich rodzin w sprawach religijnych oraz odwiedzanie mieszkań w celu sprawdzania stosunku do religii. Zasady te miały przetrwać do czasów pierestrojki Michaiła Gorbaczowa. Dzieci i młodzież były nie tylko przedmiotem ateizacji. Czyniono je także aktywnym jej podmiotem. Drugi numer Bezbożnika z 1929 roku donosił, że w wielu szkołach moskiewskich nauczyciele nakazali uczniom udawać się kolejno do najbliższych cerkwi i kościołów w celu notowania nazwisk przychodzących tam modlić się i przekazywania ich władzom szkolnym. Pismo polecało tę metodę innym nauczycielom i zauważało z satysfakcją, że niektóre dzieci zapisały i przekazały także nazwiska swoich rodziców oraz kolegów i koleżanek ze szkoły, za co otrzymały specjalne nagrody. Donosy, przede wszystkim na najbliższych krewnych, przedstawiane były jako obowiązek i cnota. Metodę tę pochwalał między innymi i zalecał na początku lat 30. znany pisarz Maksym Gorki. Podczas antyreligijnych karnawałów organizowanych na terenie całego ZSRR z okazji głównych świąt kościelnych dzieciom i młodzieży wyznaczano specjalne role. W czasie jednego z nich w Moskwie w 1923 roku zainscenizowano na przykład proces wytoczony Panu Bogu, w czasie którego dzieci szkolne głosowały za wyrokiem śmierci na Boga. Polskojęzyczny bezbożnik z 6 stycznia 1930 roku w artykule pod tytułem W kościołach polskich donosił, że 24 grudnia 1929 roku w szkole Krasnaja Pieśnia w Moskwie podczas lekcji antyreligijnej dzieci uchwaliły, że należy zamknąć kościoły polskie i przeznaczyć je na kluby robotnicze, a w czasie nabożeństw świątecznych urządzić demonstracje antyreligijne na ulicy. Otrzymały też prawo uchwalania petycji do władz, pod warunkiem jednak, że będą one miały antyreligijny charakter. W wielu szkołach organizowane były konkursy na wskazanie najbardziej bluźnierczego wyzwiska na Pana Boga i urządzano zabawy sądu nad Bogiem. W czasie maskarat antyreligijnych w Moskwie dzieciom wyznaczano niekiedy funkcję plucia na krzyże i znieważania symboli religijnych. Zmuszano je też do składania przyrzeczeń ateistycznych i wzywano do przeszkadzania rodzicom w praktykach religijnych. Starannie obmyślana i zorganizowana, obejmująca wszystkie większe skupiska ludności, akcja karnawałów antyreligijnych miała bardzo spektakularny charakter. Jej celem było załamanie moralne ludzi wierzących i zastraszenie ich przez publiczne i bezkarne profanacje świętokradztwa i bluźnierstwa. Chodziło także o danie odpowiedniego przykładu dzieciom i młodzieży. Popularyzowane były bezbożne zabawki dla dzieci. Na początku lat 30. zaczęto na przykład popularyzować wśród młodzieży pozdrowienie Boga niet i odpowiedź i nie nada lub i nie budziet. Gazeta Wieczerna Moskwa z 24 grudnia 1929 roku opisywała karnawał z pogrzebem religii. Na zakończenie pochodu z kolorowymi lampionami symbole różnych religii wiezione na ciężarówkach zostały spalone na placach miasta. Po kilku dniach ta sama gazeta z 27 grudnia tegoż roku opisywała publiczne palenie na stosach ikon pochodzących z mieszkań prywatnych przy udziale organizacji antyreligijnych, rodzin i komsomołu. Ważnym elementem takich imprez obliczonym na młodzież było to, że ikony przynosili pobożni zwykle członkowie rodzin, starcy i staruszki, by publicznie i ze wzgardą rzucić je w ogień. Na zabawach ludowych w Moskwie i wielu ośrodkach przemysłowych tancerze i tancerki nosili maski przedstawiające Jezusa Chrystusa, Matkę Boską i świętych w postaci karykatur. Gazeta Wieczerna Moskwa z 24 grudnia 1929 roku opisywała karnawał z pogrzebem religii. Na zakończenie pochodu z kolorowymi lampionami symbole różnych religii wiezione na ciężarówkach zostały spalone na placach miasta. Po kilku dniach ta sama gazeta z 27 grudnia tegoż roku opisywała publiczne palenie na stosach ikon pochodzących z mieszkań prywatnych przy udziale organizacji antyreligijnych, rodzin i komsomołu. Ważnym elementem takich imprez obliczonym właśnie na młodzież było to, że ikony przynosili pobożni zwykle członkowie rodzin, starcy i staruszki, by publicznie i ze wzgardą rzucić je w ogień. Na zabawach ludowych w Moskwie i wielu ośrodkach przemysłowych tancerze i tancerki nosili maski przedstawiające Jezusa Chrystusa, Matkę Boską i świętych w postaci karykatur.